przed Saulem przez grę i śpiew, to tak samo jest dzisiaj. Biblia się nie zmieniła, możliwości się nie zmieniły. Kiedy uwielbiamy Jezusa w duchu i w prawdzie, to nawet duchy nieczyste odchodzą. Amen. Chwała Jezusowi. Zobaczcie, zbierzemy też ofiary, uwielbimy Boga naszą ofiarą. Zbierzmy, dajcie od serca, nie dajcie tak po prostu, że bo trzeba. Uwielbijcie Boga, niech to będzie rzeczywiste uwielbienie przez nasze przynoszenie. I ja mam takie ogłoszenie, za tydzień podejrzewam, że mamy, to jeszcze nie jest potwierdzone, ale raczej na 90% tak będzie, że za tydzień tutaj będzie koncert w naszej sali takiego zespołu z Europy. Ja podejrzewam, że to jest organizacja szwedzka, nazywa się Jesus Revolution, czyli rewolucja Jezusa. I oni tutaj zrobią mini koncert taki dla nas, tak gdzie się było nagle tak umówieni byliśmy i to powinno być bardzo ciekawa impreza. Można pozapraszać. Ja w niedzielę jeszcze potwierdzę, czy tak będzie, czy nie. Ale ja myślę, że raczej tak niż nie. I można już zapraszać szczególnie ludzi młodych, bo to jest będzie taka... oni grają w takim bardzo młodzieżowym stylu, takie pomieszanie techno, dance, house, wszystko naraz. Tam rock, rap, po prostu taka mieszanka muzyki plus tańce. I oni w ten sposób głoszą Jezusa, bo to wszystko jest w takim... ma, jak to się nazywa, scenariusz, czyli to nie jest po prostu śpiew, tylko taki rodzaj musical, tam gdzie są i tańce, i śpiew, i akcja jakaś, ktoś kogoś powiedzmy zabija, później trafia do więzienia, no wiecie jak to jest. Później się nawraca, powiedzmy, no nie wiem, ja nie wiem, nigdy nie oglądałem co to będzie, ale będzie jakaś akcja i powinno być interesujące. I zapraszajcie szczególnie ludzi młodych, ale powtarzam, to jeszcze w niedzielę potwierdzę, jest to, czy tego nie ma. I jest taka potrzeba, że będzie 7 tych artystów, tych ludzi z Szwecji i trzeba będzie ich przenocować, też taki warunek, gdzieś po domach wziąć tam 3 mężczyzn i 4 kobiety, czy odwrotnie, już nie pamiętam w tej chwili. I to trzeba będzie jedną noc ich przenocować, no i dać im zjeść w domu rano jakąś bułeczkę z kefirkiem. Wszystko stoi. I może ktoś już wie, ktoś ma dobre warunki, żeby przenocować po 1-2 osoby, ktoś już wie, o super. No to dobrze. A tyle, że nie na karimacie, nie? Rozumiecie, o co chodzi? Chodzi o coś porządnego, dobrze? W sensie, no łóżko przynajmniej musi być, dach. Otwórzmy list do Efezjan, 5 rozdział. Ile jest tutaj obecnych osób... są w małżeństwie, mają żonę lub męża. Może odwrotnie, kto nie ma męża albo żony? A, tak mniej więcej 50-50. Pół na pół. A kto zamierza, tak zdecydowany jest, że nie będę miał? Że nie i koniec, że to jest moje motto życiowe. Nie ma takich. Okej, więc dzisiejszy temat jest dla każdego, bo będę mówił o małżeństwie. I ja tak popatrzyłem na ten świat i zobaczyłem taką prawdę, że człowiek w życiu spędza życie, tak ogólnie się popatrzeć, w taki sposób, że połowę mniej więcej, mniejszą połowę, tam trzecią część życia on spędza w pracy, resztę spędza w rodzinie. No ewentualnie, jeśli wychodzi z rodziny, jest studentem, jeszcze nie ożenionym, to ma przerwę od rodziny, powiedzmy 5-letnią, aż wyjdzie za mąż i znów ma rodzinę. Tylko wtedy jest trudniejsza sytuacja, bo musi mieć odpowiedzialność za rodzinę, chociaż wcześniej nie miał, on po prostu korzystał z dobrodziejstw rodziny. Więc Biblia chce uczyć nas takim zasadom, jak twoje życie powinno wyglądać szczęśliwym, jak ono powinno być zbudowane, aby było szczęśliwe. I oczywiście tutaj nie chodzi, niektórzy zarzucają takim kościołom jak nasz, że o, my głosimy tylko tam powodzenie, szczęście, radość. Ja nie to mam na myśli w tej chwili. Ja mam na myśli to, że Bóg zaplanował dla ciebie bycie w niebie. Amen. I ja chcę ci powiedzieć, że to planowanie dla ciebie bycie w niebie nie powinno według Bożej myśli następować w momencie twojej śmierci, tylko w momencie twojego nawrócenia. Tak? Czyli w momencie, kiedy ty nawróciłeś się, Jezus mówi, wy już macie życie wieczne. Każdy, kto słucha słowa mojego, prawda, i wypełnia, ma życie w sobie. Tak powiedział Jezus. Jezus powiedział, że my już mamy, każdy, kto wierzy we mnie, to z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywe, czyli my mamy życie wieczne w sobie. Czyli rzeczywistość niebiańską, raj, my już nosimy w sobie, tak? Więc nasze życie tutaj, a tym bardziej życie w rodzinie, ono powinno być odbiciem życia w raju i będąc w domu, my powinniśmy, jeśli my budujemy na właściwych biblijnych fundamentach nasze życie, to my przeżywamy odrobinę raju w naszym domu. Więc dzisiaj chcę dotknąć tych tematów, jak budować swoje życie, aby twoje życie wyglądało jakby część nieba jest tutaj pośród nas. I jakby rozważając nad tym tematem, też mnie dotknęła taka myśl. Drugą część życia my spędzamy w pracy i tak naprawdę chrześcijanin powinien dużo uczyć się z Biblii, jak żyć w pracy i w rodzinie. To są dwa podstawowe tematy, które non-stop powinny brzmieć w kościele. Aby twoje życie, ponieważ część życia ty jesteś w pracy, drugą część ty jesteś w rodzinie. No z jakimiś małymi wyjątkami, prawda? Widzicie to? Widzicie to? Bo tak jest. A im więcej masz dzieci, tym więcej jesteś w rodzinie. Po prostu jesteś tak przywiązany, że koniec, już nie masz wyjścia. Więc powinniśmy dużo mówić i dużo studiować Słowa Bożego, aby mieć porządne, normalne życie. W jaki sposób życie, dobre życie z nieba przychodzi w twoje życie? Jest napisane, słowo jest lampą dla twych stóp. Czyli kiedy ty używasz słowo i cały czas wyswobadzasz słowo w swoje życie, ono oświeca drogi twojego życia. Ono jest lampą dla twoich stóp. Tak mówi Psalm 119, czy 118, kto pamięta? 119. Słowo twoje jest lampą dla moich stóp. Czyli kiedy ty bierzesz słowo, słowo oświeca twoje ścieżki i ty wiesz, dokąd i jak iść, aby nie upaść. Więc kiedy ty stosujesz słowo, poznajesz słowo na każdy moment swojego życia, ty idziesz w dobrym kierunku. Amen. Ty idziesz w dobrym kierunku. I teraz zbadamy dzisiaj, zapalmy lampeczkę słowa na nasze teraźniejsze albo przyszłe małżeństwa. Werset 22, Efezjan 5, 22. Żony, bądźcie uległe mężom swoim jak Panu. Bardzo nadużywany werset Słowa Bożego. Jak żona coś podnosi usta i chce coś swojego powiedzieć, mąż natychmiast pamięta ten werset. Bądź uległa. I zaczyna się. Sam bądź uległy. Więc Biblia ogłasza, żony bądźcie uległe mężem swoim jak Panu. Tylko w tym wersecie my widzimy dwie rzeczy, dwie sprawy zawarte w tym jednym wersecie. Żony bądźcie uległe mężom swoim jak Panu. Tutaj też jest mowa o mężu, że mąż musi być jak Pan. Nie jak Pan domu, tylko jak Pan Jezus. Słyszycie mnie? Czyli właściwie czytając, trzeba zrozumieć tak. Uległość ze strony żony będzie płynęła wobec męża tylko wtedy, kiedy mąż będzie wcieleniem Jezusa tu na ziemi. I jeśli my będziemy czytać dalej Efezjan 5 od 22 wersetu dalej, to my zobaczymy, że to bardzo wyraźnie widać. Że nie ma... Bardzo mężczyźni przyzwyczaili się brać te wersety z Biblii w ten sposób, że widzą to tylko jednostronnie. Ja mogę żyć jak chcę, ale ona musi być uległa. Nie. On musi być jak Pan Jezus, nie jak Pan Kowalski, tylko Pan Jezus, a ona wówczas okazuje mu uległość. Co prawda później my, ja pokażę wam wersety, w którym jest mowa o tym, że w momencie, kiedy ty jesteś uległa wobec brzydkiego męża, niedobrego i chamskiego, to ty spowodujesz, że kiedyś on stanie tym Panem Jezusem. Z Pana Kowalskiego stanie się Panem Jezusem. I druga myśl, która mówi się o Panu. W małżeństwie Bóg tak skonstruował mężczyznę, że w mężczyźnie są zdolności do panowania. Jak dobrego, tak i złego. Jeśli mężczyzna chodzi w Duchu Świętym, to w nim przejawia się potężne panowanie na wszystkich poziomach jego życia. On jest nazwany kapłanem w domu. Co to znaczy kapłaństwo mężczyzny? To znaczy kapłan to jest pośrednik między Bogiem a ziemią. To jest funkcja kapłańska, kapłan. Więc kapłani byli w Starym Testamencie. W Nowym Testamencie, mówi list do Hebrajczyków, jest jedyny kapłan, Jezus Chrystus, i on jest nazwany arcykapłanem. Reszta, wszyscy my, jesteśmy kapłanami, dopóty chodzimy w namaszczeniu i chodzimy w Jezusie Chrystusie. Więc kiedy ty jesteś kapłanem i jesteś wtedy głową rodziny, to ty przyprowadzasz Boże niebiańskie rzeczy do swojego domu, bo masz funkcję kapłańską. Ale jeśli ty nie będąc stworzony przez Boga jako Pan i władca, jako kapłan, w momencie, kiedy ty jesteś nie z Bogiem, to ty do domu przez ciebie przychodzą wszystkie złe rzeczy. Bo taka jest funkcja mężczyzny. On jest narzędziem, tak zwanym kapłańskim narzędziem, który do domu przynosi różne rzeczy. Jeśli jest z Bogiem, to boskie. Jeśli jest bez Boga, to diabelskie. Jest albo z Bogiem, albo z diabłem. W świecie duchowym nie ma tak zwanej neutralitetu, nie ma Szwajcarii. Nie ma neutralitetu. W świecie duchowym nie ma białej strefy, czarnej strefy i szarej strefy. Neutralitet. Albo jesteś z Bogiem, albo jesteś z diabłem. Jeśli nie jesteś z Bogiem, na pewno jesteś z diabłem. Więc mężczyzna, kiedy jest z Bogiem, on może przeprowadzać w rodzinę rzeczy niebiańskie. Ale jeśli nie jest z Bogiem, to na pewno przez niego będą wchodzić diabelskie, demoniczne rzeczy. I to niekoniecznie od razu będzie wow, coś takiego strasznego, tylko to będzie powoli się sączyła trucizna w życie takiego małżeństwa. Dlatego dziewczyny, jeśli jeszcze nie masz męża, przypatruj się uważnie, kim on jest. Ponieważ on stworzony jest jako Pan. W nim jest założone jakby taka moc dominacji, nawet jeśli wygląda jak potulny królik, on jest Panem wewnątrz. I jeśli w nim jest mała cecha, zła cecha, nieprzemieniona cecha, w małżeństwie ta malutka, nieprzemieniona cecha wyrośnie na strasznego zabójcę. Rozumiecie mnie? To, co teraz jest małe, w ogóle czas ma właściwości pomnażania. Czas jest narzędziem, które pomnaża. To jest nauczanie o czasie, to zahaczam w tej chwili. Czas jest narzędziem, które zahacza, który pomnaża. Więc kiedy ty masz, powiedzmy, tak jak w banku, kładziesz pieniądze w bank, z czasem to jest pomnożone, tak? Jeśli masz małą, brzydką cechę, z czasem ona jest pomnożona. Jeśli nic z tą brzydką cechą nie zrobisz, ona będzie pomnażała się. A jeśli zaczniesz ją dusić, zaczniesz ją usuwać krok po kroku, czas spowoduje, że ta cecha na zawsze zniknie z twojego życia. Dlatego jeśli starasz się, a nie wychodzi w tej chwili, jeśli już zacząłeś starania usunąć coś złego ze swojego życia, z czasem zobaczysz, że to zniknęło na zawsze. Halleluja! Więc panowanie Jezusa. Żony, bądźcie uległe mężem swoim jak Panu. Więc mąż musi być jak Pan. Dzieciaki, dzieci, to nie jest przedszkole. Cichutko, słuchajcie kazania, dobrze? Kiedyś będziesz miał żonę, żeby się nie męczył, od razu się ucz. Dobrze? Nie rozmawiaj tak głośno. Bo Bóg cię ukaże zaraz. A tu jest następna. To jest taka nauka od razu, naukę wam powiem. Przy okazji dzieci, jeśli już są. Dzieci w takim wieku trzeba wychowywać w bojaźni Bożej, w karceniu, w strachu. Nie wolno dzieciom mówić, że Bóg jest dobry miś, Bozia. To jest niebiblijne. Dzieci w psalmach, wszędzie, w Starym Testamencie jest napisane: naucz swoje dziecko od strachu, od dzieciństwa strachu Bożego, bojaźni Bożej. Dlaczego? Bo jeśli oni nie mają nad sobą bata, to robią co chce ta. Po prostu w ogóle nie mają żadnych hamulców. A kiedy są w świadomości, noszą, że o, nade mną jest Bóg, który jest Bogiem gniewu i strasznym Bogiem, to lepiej tam i tam się nie pchać. Taty tutaj nie ma, ale jest Bóg. Tata nie widzi, to on na pewno widzi. I w momencie, kiedy takie dziecko wyrasta w strachu Bożym i w pewnym momencie zaczyna coś rozumieć, wiecie co dalej następuje? Następna faza kształcenia dzieciaka. Zaczynasz mu głosić, że ten straszny, karcący Bóg kocha ciebie, a nawet umarł zamiast ciebie. I wtedy rewolucja. Halleluja. On mnie kocha. Rozumiecie? I wtedy ten straszny, karcący Bóg, który zmuszał ciebie pilnować, aby nie grzeszyć, a ty i tak grzeszyłeś, nagle zaczyna być dla ciebie ojcem. Ty odkrywasz, że on jest też twoim ojcem. Następuje prawdziwe nawrócenie i przylepienie się młodej osoby do Jezusa. To jest mądrość Boża. Nie wolno dzieci uczyć, że to jest miś pluszowy taki. Wszystko tam... Zawsze cię kocha. Nie, bardziej... Tak, może mówisz, że kocha, ale bardziej cię mówisz o tym, że jest gniewny, że jest straszny, że jest karcący Bóg, który karci do 4. i 10. pokolenia. Więc żony, bądźcie uległe mężom swoim jak Panu, bo mąż jest głową żony jak Chrystus, głową Kościoła, ciała, którego jest Zbawicielem. Tak, w 22 wersecie co jeszcze widzimy? Już powiedzieliśmy, mąż ma być jak Pan, a żona powinna być uległa jak Panu. I teraz, co jeszcze zawiera to słowo panowanie tego Pana? Czyli jeśli będziemy badać o panowaniu Jezusa, to my zobaczymy, że panowanie Jezusa było bardzo takie różnostronne. On w różnych rzeczach panował i miał zwycięstwo. Więc na pewno mąż, żeby być Panem, musi opanować swój charakter. Najpierw panowanie nad charakterem. Ty nie masz prawa, jeśli jesteś już mężem, albo zamierzasz być mężem, nie masz prawa sprawować panowania nad swoją żoną, jeśli nie opanowałeś najpierw swojego charakteru. Jeśli nie nauczyłeś się przynosić jej kwiaty i kiedy zgrzeszyłeś wobec niej, nie nauczyłeś się klęczeć przed nią i przepraszać. Nie po prostu przepraszam. Wieczorem kwiatka kupię. To nie jest to. Prawdziwe panowanie, kiedy naprawdę zgrzeszyłeś i czujesz się naprawdę winny, to kiedy potrafisz klęczeć i powiedzieć: przepraszam, zawiniłem. To jest prawdziwe uniżenie się. Umieć uniżyć się przed tak zwaną słabszą osobą, to jest bardzo trudne. Dużo łatwiej uniżyć się i klęknąć przed mocniejszą osobą. Prawda? Ty nie masz żadnych zastrzeżeń, kiedy powiedzmy, gdybyś był w czasach Hitlera i byłbyś w Oświęcimiu i podszedłby do ciebie oficer hitlerowski i powiedział: na kolana, bydło! Ty byś się nie sprzeczał długo. Natychmiast byś się uniżył, tak? Bo jest mocniejszy. Prawdziwym bohaterstwem jest uniżyć się wobec osoby, które jest słabsze i tą słabszą osobą jest żona. Więc w momencie, kiedy umiesz uniżać się i mówić przepraszam, a nie udowadniać, że jesteś w porządku, to to świadczy, że zacząłeś zwycięski marsz przeciwko swojej pysze i niedoskonałemu charakterowi. Ktoś powie amen? Więc w momencie, kiedy umiesz opanowywać swój charakter, umiesz uniżać się, bo w ogóle opanowanie charakteru wymaga uniżenia się, kiedy ty nagle przyznajesz wobec wszystkich w twojej rodzinie, że tak, ta cecha to była diabelska, piekielna cecha. Czyli zmiana charakteru, szczególnie w rodzinie, wymaga większych... Niech ona krzyczy, niech krzyczy. Spoko, spoko. Ja tego starszego karciłem. Ta ile? 2 lata ma? Czyli 2? 2,5. Może krzyczeć jeszcze. Krzycz na zdrowie, mała. Krzycz. Więc prawdziwa zmiana charakteru wymaga niesamowitej pokory. I tak naprawdę, zobaczcie, jeśli ty nie opanowałeś sam siebie, nie opanowałeś swoich złych cech, jakim prawem, mężczyzno, śmiesz wymagać, żeby twoja żona była poddana tobie? Ty po prostu nie masz prawa. Nie masz prawa. Najpierw opanuj samego siebie, a później wprowadzę porządki. Ale też, kochane kobiety, żony, wy w tej chwili nie bierzcie tego słowa, że aha, cwaniek, teraz przyjdę do domu i ja mu pokażę. I bunt. Rewolucja październikowa się zacznie w domu. To nie o to chodzi. To chodzi o motywację. To chodzi o motywację, o głębokie motywacje w sercu twoim. Więc panowanie nad charakterem pozwala ci być panem i daje ci możliwość, że słuchaj, kiedy ty opanujesz swój charakter, ja wiem po swoim małżeństwie, kiedy ja zacząłem opanowywać swoje niektóre cechy charakteru brzydkie, Kościół to zna, już opowiadałem nie raz, więc nie będę się powtarzał. Reszta, kto nie wie, o czym opowiadałem, to żałujcie, że nie słuchaliście, nie wiem, kupcie kasety. W każdym razie, kiedy ja zacząłem opanowywać swój charakter, moja żona zaczęła być bardziej mi posłuszna i przestały być w domu kwasy, przestało być napięcie, że ja wracałem do domu i czułem, chodziłem jak, nie wiem, jak gdzie, w Afganistanie po minach. Podminowana była tak atmosfera, że bałem się oddychać, bałem się cokolwiek pomyśleć nawet. Taka była atmosfera w domu. No ale ja sam też byłem winien. Więc kiedy zacząłem opanowywać charakter, moja żona zaczęła chcieć być uległą i zaczęło się wprowadzenie w raj, zaczął być w naszym domu, zaczął być wprowadzany. Dalej, co jeszcze, czym też jest panowanie? Numer 2, co ja sobie zapisałem. Panowanie w Jezusie, drugim punktem w panowaniu, to jest kiedy ty umiesz panować nad trudnymi sytuacjami. Kiedy ty umiesz panować nad trudnymi sytuacjami w życiu, wtedy to też możesz oczekiwać, że twoja żona może wówczas być uległa wobec ciebie, kiedy ty panujesz nad trudnymi sytuacjami. Nie dawaj tego już, dobrze? Mała. Tak, tak, idź się skarż. Mama ci w niczym nie pomoże. I w tym przypadku musi być zawsze przy dzieciach solidarność. Jeśli jeden rodzic nie dał, drugi, nawet jeśli bardzo jest szkoda małego, też musi być solidarny z rodzicem, nie z dzieckiem. Mama i tata muszą być ze sobą solidarni, a nie się kumplować. Dobrze, my zaraz temu tacie pokażemy. To podważa autorytet wtedy nawzajem. A wtedy ewentualnie, jeśli mama nie zgadza się z tatą, zabrać go do łazienki i powiedzieć, wiesz co, dawaj w tej sytuacji, wymyślimy coś innego. Okej, ale wszystko w porządku. Nie, ja tam nie mówię, że tam u was, wasze małżeństwo kurde jest źle, tak w ogóle opowiadam przy okazji. Więc Jezus, jest napisane w pierwszym Jana, że Jezus przyszedł na świat, aby zniszczyć dzieło diabła. Więc panowaniem Jezusa na świecie jest przejaw następny. To jest niszczenie diabelskich okoliczności. To jest zniszczenie diabelskich okoliczności. Mąż w rodzinie przejawia panowanie wtedy, kiedy ma tyle wiary, że kiedy żona przychodzi z pana, czy cokolwiek jest złego i czuje się potępiona, czuje się zgnojona. Różne sytuacje bywają, nie, w życiu. Ktoś nakrzyczał na nią. Czy, nie wiem, choroba przyszła w dom, jakaś epidemia. To mąż ma tyle wiary, że powie: posłuchaj, kochana, ja teraz będę się modlił i za pół godziny to draństwo wyniesie się z mojego domu. Za takim można iść w każdej uległości, prawda? Tak? Tak, kobiety, amen? Dlatego mężczyźni, którzy jeszcze nie macie żon, pracujcie nad tym. Rozwijajcie wiarę. Chodźcie w wierze, żeby było widać, że ty jesteś osobą wiary. Że ty chodzisz, a przed tobą, nie wiem, góry po tobą drżą. Drzewa figowe się, nie wiem, wysychają na twój widok sam. I tak dalej. Że ty umiesz panować. Więc panowanie nad trudnościami w życiu i panowanie nad diabłem. W jaki sposób panujemy nad trudnościami w życiu? Kiedy ty, kiedy jest trudno, twoja żona płacze i narzeka, ty w tym samym momencie jesteś pełen wiary, mimo że nawet może tę wiarę nie do końca masz, ale przynajmniej mówisz, że masz wiarę, że wszystko się zmienia i zmieni się. I po prostu stoisz i nie poddajesz się pod ogólną panikę. To jest panowanie. Chwała Jezusowi. I dalej, jakby z tego, co wynika. Kiedy czytamy znów 22. Żony, bądźcie uległe mężem swoim jak Panu. Kiedy mąż jest jak Pan, to uległa żona wówczas, przez to, że jest uległa jak Panu, będzie mogła przyjąć od Boga dużo więcej rzeczy niż przed tym. Czyli szybciej się uzdrowi, jeśli mąż o nią się pomodli. Szybciej zmiany przyjdą w rodzinie, jeśli mąż o nią się pomodli. Szybciej przyjdą jakieś inne fajne rzeczy i diabelskie piekło wycofa się z rodziny. Bo kiedy ona jest uległa, prawdziwa pozycja, prawidłowa, a mąż jest panem, jest namaszczonym kapłanem w swoim domu, to w dom nieustannie wchodzi raj. Ale tutaj nie tylko, uwaga, tutaj nie tylko chodzi o duchowe rzeczy, ale też o zwyczajne rzeczy. Kiedy ty jesteś panem nad brudnym naczyniem, nad nieposprzątaną kuchnią też warto panować czasem. Nad niepozbieranymi łóżkami trzeba też panować umieć. Ja wierzę tak, jeśli nie umiesz zapanować nad brudnym naczyniem i zrobić go czystym, to może się nie udać panowania nad diabłem też. Bo jakoś wszystko to niestety w naszym życiu jest razem związane. Jaki jesteś w fizycznym świecie, jaki jesteś w codziennym życiu, taki będziesz w duchu. Bo duch, dusza i ciała, trójjedyność człowieka, to wszystko razem ze sobą współgra, jest zależne od siebie. Jeśli jesteś byle jaki w ciele, jeśli nie umiesz panować nad swoim życiem, nie umiesz, nie wiem, posprzątać swojego pokoju, nie umiesz pójść do pracy na czas, nie spóźniając się i zrobisz to, co od ciebie należy, to ty w duchu będziesz taki samy, taka sama brędza jakaś, czy meduza, jakie lepsze słowo. Meduza. To wszystko jest ze sobą związane. Jeśli nie umiesz wynosić regularnie śmieci, nie będziesz umiał wyrzucać regularnie duchowe śmieci ze swojego domu. Wydaje się, że gdzie to jest napisane w Biblii. To wszystko wynika z kontekstu. Żony, bądźcie uległe mężom swoim jak Panu. I czytamy 23. Bo mąż jest głową żony, jak Chrystus głową Kościoła, ciała, którego jest Zbawicielem. I dalej, następna myśl. Znów opis męża. Dzisiaj jakoś po mężach bardziej będziemy jeździć. Bo mąż jest głową żony. W jakim momencie jest głową żony? Mąż jest głową żony w momencie, kiedy jest jak Chrystus, który jest głową Kościoła, którego jest Zbawicielem. Mąż ma moc i potencjał, aby być głową, kiedy nosi w sobie cechy Zbawiciela. Więc jest głową wówczas, kiedy jest Zbawicielem. Kiedy umiesz zbawiać, uwalniasz. Jest napisane o kobietach, że to jest rodzaj niewieście, jest słabszy psychicznie nieraz w innych sytuacjach. Nieraz mocniejszy, ale ogólnie jest słabszy, tak ogólnie. Trzeba tutaj wierzyć w Biblii. Więc kiedy oni są słabsi, to jesteś Zbawicielem, kiedy potrafisz się zbawiać w takich codziennych, prostych rzeczach. W prostych rzeczach. Ja już o tym powiedziałem tam. Sprzątanie, pomaganie, bycie z nią, uczestniczenie w jej domu, zbawianie jej od ciężaru, który jest nad nią i na niej. Umiejętność zbawić się. Wówczas, kiedy jesteś Zbawicielem, to wtedy będziesz mógł być głową. Wtedy twoja funkcja bycia głową będzie zaakceptowana. Wtedy on powie, okej, decyduj. Będzie chciał przychodzić po twoje decyzje, kiedy będziesz się zbawiał, ponieważ zobaczy, że w codziennych sprawach ty ją zbawiasz. Że w codziennych sprawach, w tych ciężarach, królestwem kobiety to jest jej dom. Jeśli kuchnia na przykład jest nieposprzątana, ona jest niepocieszona. Jeśli kuchnia jest, nie nadaje się do przygotowania jedzenia, jeśli tam nic, nie wiem, cieknie kran, to nie wiem, wszystko inne, dalej ty możesz jej kupić kino domowe za 32 tysiące. Jeszcze coś możesz przynieść i zabawiać się tymi wszystkimi rzeczami. Nie wiem, telewizor na suficie ustawię, że na leżąco, kochana, możemy oglądać, nie musimy siedzieć. Ale jeśli w kuchni będzie wszystko nie w porządku, ona będzie cierpiała. I w momencie, kiedy ty w tej sytuacji wchodzisz, wkraczasz w jej królestwo, za które ona się czuje odpowiedzialna i robisz w tym królestwie porządek, czyli zbawiasz ją z niedogodności tego królestwa, ona mówi do ciebie: my hero, Zbawicielu mój, za tobą nawet do jurty jestem gotowa pójść. Jurta, wiecie co to jest? To Kazachowie i Chińczycy mieszkają w takich szałasach. Jurta się nazywa. Więc bądź Zbawicielem, a wówczas będziesz głową. On powie: ja widzę, jesteś Zbawicielem, główka ci pracuje. Główka ci pracuje, że zbawiasz mnie w moim królestwie, to wiem, że można tobie zaufać w większych sprawach. Zbawisz mnie też w większych życiowych decyzjach. Amen! Tak? Logicznie? Czytamy dalej Biblię. Więc tak, zechcę być twoją głową, kiedy będziesz Zbawicielem. 24 werset. Ale jak Kościół podlega Chrystusowi, tak i żony mężom swoim we wszystkim. Ale jak Kościół podlega Chrystusowi, tak i żony mężom swoim we wszystkim. Więc tutaj my już doszliśmy. Rozmawialiśmy o tym, czym jest bycie Zbawicielem, czym jest bycie Panem, czym jest bycie tak zwanym, nie powiedziałem może, czym jest bycie Chrystusem jeszcze dla męża. Chrystus w języku greckim oznacza namaszczony, ten, który nosi nad sobą namaszczenie. Namaszczenie ogólnie to jest słowo, które oznacza umiejętność rozwiązywania różnych problemów i ochrony. Chrystus to ten, który potrafi ochronić. Kobieta, żona w mężu powinna odczuwać ochronę. Że on jest tym, który potrafi ochronić. Nawet kiedy trzeba złodziejowi dać w twarz. Ochrona, to jest namaszczenie. Czyli powinna czuć, że w tobie mam schronienie, mój kochany. Że wiem, że się nie zawiodę na tobie. że umieć pokazywać jej pewne znaki, sygnalizować kobiecie w pewien sposób, że ze mną możesz się czuć bezpiecznie. Ze mną możesz się czuć bezpiecznie. To jest bycie Chrystusem. I tutaj 24, ale jak Kościół podlega Chrystusowi, tak i żony mężom swoim we wszystkim. Więc żony mężom swoim we wszystkim. Mężowie, miłujcie żony swoje, jak i Chrystus umiłował Kościół i wydał za niego samego siebie. I tutaj 25 werset jest potwierdzeniem wszystkiego, czego my powiedzieliśmy wcześniej. Jeśli chcesz, jakby Paweł najpierw mówi, więc żony bądźcie uległe, bo mąż jest głową, bądźcie posłuszne, podlegajcie, słuchajcie się, ale w 25 wersecie wyraźnie mówię, ale ty mąż, kochaj żonę, wyrażaj miłość, jakby podsumowuje, masz prawo wymagać od żony to wszystko wówczas, kiedy kochasz i kiedy ta miłość się przejawia, kiedy tę miłość można dostrzec jakoś namacalnie, bo ja taki byłem, ja wiem, wielu mężczyźni, oni nie umieją wyrażać uczuć, nie umieją wyrażać swoich emocji. Chodzą w skorupach, tacy jak ślimaki. Skorupę mają i nie umieją z tej skorupy wydobyć tego, co jest w sercu. I tutaj Biblia nam mówi, mężowie, miłujcie żony swoje. Nie jest napisane, noście miłość do swoich żon, tylko miłujcie, to ma być akcja. Ty musisz przyjawiać miłość. Ona musi czuć, że jest kochana. Dowiedz się, co... Porozmawiaj z nią. Więc porozmawiaj z nią, co w tobie, kiedy ty coś robisz, mówi, że ty ją kochasz. Jakby, tak jak ja mogę przyjść i powiedzieć, Maja, powiedz mi, kiedy ty rozumiesz, że ja cię kocham? W jakich sytuacjach? I ona mi powie, w takiej. Kiedy to i tamto. Więc wiem, że mnie kochasz. Nie będę wam zdradzał, co to jest. Każdy musi się dowiedzieć swoje. I kiedy usłyszysz, że te punkty są wyrazem miłości, zacznij to robić! I to jest miłość. To nie jest, bo ja wcześniej myślałem, no co ty chcesz ode mnie, kobieta? Ja cię kocham tutaj głęboko. Ja chcę, żebyś to i tamto. Ale nie wystarczy ci, że ja cię kocham? Nie. Tego nie rozumiałem z początku. Potem zrozumiałem. I Jezus mnie rozkazuje tutaj swoim słowem. Mówię, kochaj, wyrażaj miłość, przyjawiaj miłość. Nie jest napisane, noście miłość w sercu, tylko miłujcie. Czyli to ma być akcja. To ma być postępowanie. To musi być jakiś wysiłek. Mężowie, miłujcie żony swoje, jak i Chrystus umiłował Kościół i wydał za niego samego siebie. I dalej, 26. Aby go uświęcić, oczyściwszy go kąpielą wodną przez słowo. Aby go uświęcić, oczyściwszy go kąpielą wodną przez słowo. Aby sam sobie przysposobić Kościół pełen chwały, bez mazy lub skazy lub czegoś w tym rodzaju, ale żeby był święty i niepokolany. I tutaj mówi się, że uświęcasz, aby go uświęcić, oczyszczywszy go kąpielą wodną przez słowo. I to się stosuje też do żony. To jest w małżeństwie bardzo przydatny werset, bo najpierw jest napisane, mężowie miłujcie żony w 25, widzimy. Mężowie miłujcie żony. A w 26 i 27 jest między innymi tłumaczenie tego, jak ta miłość w praktyce ma wyglądać. Jeden z elementów tej miłości. Więc 26 werset mówi, ty musisz miłość też przejawiać, kiedy będziesz oczyszczał swoją żonę kąpielą wodną przez słowo. I uwaga, tu nie tylko chodzi, w przypadku Kościoła to chodzi o ogłoszenie Bożego Słowa, ale w przypadku małżeństwa to nie chodzi o ogłoszenie Słowa w domu. Że ty przychodzisz, widzisz, że twoja żona jest przygnębiona, zmęczona, a ty nagle otwierasz Biblię i zaczynasz czytać. Jest napisane, Jezus powiedział, przyjdźcie do mnie, wszyscy utrudzeni, a ja was pokrzepię. Więc idź do Jezusa, on cię pokrzepie. Ja idę do komputera, czy co, piłkę oglądać. Tylko, co to znaczy oczyściwszy kąpielą wodną przez słowo? Aby go uświęcić, oczyściwszy go kąpielą wodną przez słowo. Ty musisz nauczyć się wyswobadzać właściwe żonę do swojej żony, słowo do swojej żony. Właściwą myśl. Mówić właściwe rzeczy. Zachęcające słowo. W ogóle Biblia cała jest zachęcająca. Biblia jest podnosząca. Wszędzie w Biblii jest napisane tam, przyjdź do mnie, cię pokrzepię. Schowaj się, ja cię utulę. Módl się do mnie, ja cię wysłucham. Idź do przodu, a zwyciężysz. Prawda? Wszędzie. No jedyne jest zniechęcające, kiedy mówi, jeśli będziesz grzeszył, to zniszczę. Ale to jest tylko z powodu grzechu. Natomiast we wszystkich innych przypadkach jest zachęcające słowo. Więc twoje słowo będzie jak kąpiel wodna dla twojej żony. Słyszycie? Ale ja wierzę też, że to działa też w odwrotnym kierunku. Jakby. Też działa. Więc słowo, nasze słowo w małżeństwie jest kąpielą, która jakby zmywa brudy trudnych sytuacji. Zmywa różne ciężary. Zmywa różne złe sytuacje. Ty wyswobadzasz słowo, ty mówisz właściwe słowo i ono oczyszcza. Ale co jeszcze się dzieje? Zobaczcie. 27 werset. Więc wodno przesłowo, aby sam sobie przysposobić Kościół pełen chwały, bez zmazy lub skazy lub czegoś w tym rodzaju, ale żeby był święty i niepokolany. I teraz okazuje się, że słowo przysposabia żonę ku temu, aby była pełna chwały i żeby była bez mazy lub skazy. My, mężczyźni, wiemy, co może być skazą w naszych żonach. Albo w ogóle mężczyźni, wy wiecie, co może być skazą w kobiecie. I my zawsze sobie myślimy, o, ja potrzebuję, żeby była idealna, żeby w tym miała takie parametry w psychice, inne parametry i tutaj jeszcze jakieś inne parametry. Żeby była mądra i w dodatku blondynka. Więc różne sobie wymyślamy rzeczy. W małżeństwie, kiedy zaczyna być małżeństwo i my przyzwyczajamy się nawet do najlepszych parametrów, to jedynym sposobem, aby ta skaza, która tobie się wydaje, że to jest skaza, zniknęła, ona zniknie, kiedy będziesz mówił pozytywne i właściwe rzeczy na temat swojej żony, wobec niej i wobec samego siebie. Kiedy będziesz wyswobadzał nad nią słowo, że wierząc, że tak, twoja sylwetka jest najlepsza dla mnie, twoje po prostu charakter, a mózg to w ogóle, rozum twój to mnie w ogóle zniewala. Więc kiedy ty wyswobadzasz takie słowo pełne wiary, to ty przysposabiasz sobie żonę pełną chwały, bez mazy lub skazy lub czegoś w tym rodzaju, ale żeby była święta i niepokolana. Ale żeby była świetna i niepokolana. I to działa. To jest zasada, to działa ta zasada, to jest duchowa zasada. Tutaj jest mowa jakby między Chrystusem a Kościołem, między Jezusem a Jego zborem, ale to też działa, bo to jest duchowa zasada, ona działa wszędzie, działa w każdej sytuacji. Jeśli będziesz cały czas powiedzmy, nie wiem, dojdzie do zbliżenia z twoją żoną i ty znów przytyłaś, to zwiąże, to może doprowadzić kobietę do nie depresję, tylko chłód seksualny, jakie jest słowo takie? Oziębłość. To może związać, takie słowo może związać. I ty myślisz, no co z nią coraz gorzej i gorzej? Co ona jest coraz bardziej pasywna i pasywna? Co jest? Gdzie jest ta gorąca nie wiem, Argentynka, którą spotkałem? Czemu stała się jakąś finką? Czemu zamarzło? Co się zamroziło w niej? Ty ją zamroziłeś, bracie. tak zamroziłeś, że odmroziło się wszystko i w niej i w tobie już wszystko się odmroziło. Już zamiast być gorącym, to jesteś, masz między nogami jak dzwonki dzwonię, dzin, dzin, zamrożony jesteś totalnie. Kiedy my odmrażamy, kiedy wyswobadzamy słowo, kiedy wyswobadzamy pociechę, kiedy wyswobadzamy, kiedy jesteśmy tym Chrystusem, który w nas, Bóg w nas, kiedy wyswobadza słowo i podnosi ją, a nie tylko słowo, ja już wcześniej powiedziałem to, co bo niektórzy zatrzymują się tylko na poziomie słów. Siedzi tłusty byk przy telewizorze z pultem i tylko nauczył się, że słowo trzeba rzucać. Ty jesteś najlepsza! A on już 3 godziny haruje w kuchni. Słodka moja! Może przez miesiąc to będzie działało. I będzie z większą werwą to wszystko robiło. Ha, jestem słodka. I szuruje dalej podłogę. Ach, jestem słodka. I tam jeszcze coś. Ach, podobam się mu. Już minie miesiąc, tak, drugi. Wiesz, pójść do burdelu, tam jest pełno takich słodkich. Po co ja ci potrzebna w ogóle tutaj jestem? Sprzątaczkę wynająłeś sobie? Taka reakcja się zrodzi. Więc tak naprawdę my jesteśmy odpowiedzialni za nasze małżeństwo. To my budujemy raj w małżeństwie. Albo stwarzamy piekło. To ty stwarzasz raj albo piekło w swoim małżeństwie. I jesteś odpowiedzialny. Ty. Nie diabeł rujnuje, ty tylko pozwalasz diabłu. Nic z tych rzeczy. Ty sam decydujesz, w jakim kierunku pójdzie. I nigdy za późno, aby wszystko naprawić. Nigdy nie jest za późno. Nigdy nie jest za późno, aby naprawić cokolwiek jest złego. Nawet jeśli obydwoje już macie dzwonki między nogami. Nigdy za późno, aby wszystko rozmrozić. Nigdy za późno, żeby z powrotem przyszedł gorąc, przyszła argentyńska noc. Nigdy za późno! Co tam się umiera? Misiu, Michał, co tam z tobą? Wszystko okej? Która godzina? 9:55. No, trzeba kończyć, chwała Bogu. Do domu pójdziemy naprawiać nasze zamrożone małżeństwa. Odmrażać dzwoneczki przez kąpiel wodną, przez słowo, przez bycie Zbawicielem, Panem i tak dalej. Zatrzymałem się tutaj w połowie, ale może wam jeszcze pokażę na koniec jeden werset z Kolosan 3. Dawajcie, otworzymy. Bo na przykład bycie Zbawicielem albo Panem dla swojej żony, w swojej rodzinie. Na przykład w ogóle nic nie robisz, nic nie zmieniasz w swoim życiu. Na przykład mąż albo jako ojciec, jako tata w domu, w niczym nie pomagasz swojej rodzinie i wszyscy czują, że jesteś takim intruzem, takim, który w ogóle, którego nic nie interesuje, intruz, pasożyt, którego nic nie interesuje, który w niczym nie pomaga i tylko od czasu do czasu włącza się jako super duchowa osoba, która nagle mówi: zaraz cię pomodlę i wszystko będzie dobrze. Wtedy ty się modlisz, a oni siedzą, pochylili głowy, czekają, no kiedy ten intruz już skończy się modlić, uprawiasz swoje modły, swoje litanie. Natomiast jeśli jesteś osobą zaangażowaną w los, codzienny los swoich bliskich, to wtedy oni się otworzą na każdy rodzaj modlitwy. Na każdy rodzaj głoszenia. I to właśnie dotyczy też nienawróconych bliskich. Kolosan 3, nie chciałem Kolosan czytać chyba. To będzie za dużo mowy. Dobrze, przeczytajmy i skończymy później. A tak jest jeszcze wzbudzeniem z Chrystusem, tego co w górze szukajcie, gdzie siedzi Chrystus po prawicy Bożej. O tym, co w górze myślcie, nie o tym, co na ziemi. Umarłyście bowiem, a życie wasze jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu. I tutaj umarłeś bowiem, a życie twoje jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu. Więc kiedy ty szukasz Jezusa, kiedy ty kierujesz swoje oczy na Jezusa, kiedy szukasz całym swoim sercem Jezusa, kiedy zaangażujesz się w Jezusie całym swoim sercem i ty umierasz dla swojego życia, ty przestajesz być intruzem, egoistycznym, podłym intruzem, który siedzisz na szyję swoich bliskich i w niczym nie chcesz im pomóc, ty umierając, jak... Co ci pomoże umrzeć? To jest trudne umrzeć dla swoich przyzwyczajeń, dla swoich hobby, dla swoich widzimisię, dla swoich bzdurnych pomysłów. Jest trudnym umrzeć, bo zawsze, kiedy ty sobie wbijasz w głowę swoje genialne, tak zwane genialne pomysły, to mi się wydaje, że ty jesteś najlepszy w świecie, jesteś superhero, super champion. I wtedy rzeczywiście trudno jest usunąć to, ale jest sposób, jak usunąć. Bo tak naprawdę, jeśli chcesz być... Jeśli chcesz stworzyć szczęśliwe małżeństwo, usuń swoje hobby z życia. Niech rodzina będzie twoim hobby. I to jest tak naprawdę recepta na szczęście. Można gdzieś troszeczkę coś tam w coś się bawić, ale to musi być tak minimalne, że raczej będziesz zapominał i myślał. Będą sytuacje, no co bym dzisiaj zrobił? O, pooglądam swoje znaczki. Już dawno nie oglądałem. Ewentualnie w ten sposób możesz swoje hobby uprawiać. Albo cokolwiek innego. Kiedy umierasz dla wszystkiego, kiedy Jezus zaczyna mieszkać w tobie, ty potrafisz swoją rodzinę zrobić super szczęśliwą. I to jest radykalne. To jest radykalne pójście. To jest radykalna zmiana. To jest radykalna zmiana. I kiedy są radykalne zmiany w tobie, nastąpi radykalna zmiana w rodzinie. Takie szczęście przyjdzie, że ty będziesz leciał na skrzydłach miłości do domu i mówił: wow, ja znów wracam do swojego domu. Znów wracam tam. Ja wiem, w moim domu jest raj. Ja wiem, ja wychodzę teraz z metra, z tramwaju, z czegokolwiek, wchodzę do swojego domu, nagle otwierają się drzwi, uśmiechnięta żona i dzieci witają cię, ty przekraczasz próg swojego domu i natychmiast wiesz, że jesteś w raju. Bo ten teren jest ograniczony tylko dla Boga. Ten teren jest ograniczony tylko dla Bożych zasad. I wszystkie inne zasady się nie liczą. I ty wtedy żyjesz i jesteś najszczęśliwszą osobą w świecie. Dzieci ciebie już nie męczą, bo przeszkadzasz mi uprawiać moje hobby. Żona cię nie męczy, bo twoim priorytetem w takim codziennym, zwyczajnym życiu po Bogu, po służbie Bogu jest rodzina. A jeśli nawet ty nie zrobiłeś porządek w swojej rodzinie, też nie masz prawa wchodzić w służbę Bogu, bo ty wszystko zawalisz. O biskupach jest napisane: kto nie umie przypilnować i uporządkować swojej rodziny, nie będzie umiał nic zrobić i trzymać porządek w Kościele Bożym. Jeśli ty w rodzinie nie utrzymujesz porządek i nie umiesz zrobić tak, aby wszystko grało i wszyscy byli szczęśliwi, to się nie pchaj w Boże Królestwo, bo tylko przyniesiesz smród i totalną rozwałkę. Amen. Pomodlimy się. Duchu Święty, ja dziękuję ci za słowo. Ja proszę, niech w tym kościele powstają mocne, szczęśliwe rodziny. Ja zabraniam teraz wszelkim mocom ciemności i niewłaściwym poglądom na rodzinę atakować umysły wierzących. Ojcze, ja proszę o totalne zbawienie. Niech teraz twój duch wylewa się na nasze rodziny. Niech twój duch robi porządek w rodzinach. W imieniu Jezusa. 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 Ja proszę też, Panie, o tych, którzy jeszcze dzisiaj nie są w małżeństwie, którzy nie mają żon, którzy nie mają rodzin, którzy nie mają dzieci, którzy tylko szukają. daj im możliwość z mądrością, w właściwy sposób podchodzić do tego tematu. Niech szukają według Bożych zasad i standardów. Niech nie litują się nad sobą, kiedy jakieś drań, dlatego że nie chce się zmieniać i nie jest wierzącym, odchodzi od nich. Panie, daj im radość wewnętrzną, że oni zostają wierni Twojemu Słowu, że zostają wierni Tobie. W imieniu Jezusa, niech wolność przyjdzie, niech zrozumienie tej sprawy przyjdzie. W imieniu Jezusa, Duchu Święty, wypełniaj nas, zmieniaj nas, podnoś nas w imieniu Jezusa. Amen. Amen. Nie wiem, śpiewać nie ma z czym, to daj się chwałę Jezusowi przez oklaski. Alleluja. Alleluja, 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 alleluja. Ja mam ostatnie pytanie. Czy jest ktoś, kto chce dzisiaj przyjąć Jezusa jako Zbawiciela? Jest napisane, jeśli publicznie przyznasz się do mnie, powiedział Jezus, to ja w niebie publicznie przed aniołami przyznam się do Ciebie. Jeśli jeszcze nigdy nie wyznałeś Jezusa, nie oddałeś Mu życie, dzisiaj możesz to zrobić. Razem ze mną możesz tutaj z przodu się pomodlić. Ja chcę się z Tobą pomodlić, aby Jezus zmienił Twoje życie. Aby Jezus zabrał Ci grzechy i wszedł do Ciebie jako absolutny Pan i Zbawiciel, jako osobisty Pan i Zbawiciel. Jeśli nigdy jeszcze nie przyjąłeś Jezusa, nie przyjąłeś Jego życia, ja zapraszam Cię, przyjdź tutaj do mnie. Po prostu podejdź, ja się pomodlę za Ciebie. Nie wstydźcie się, jeśli nigdy tego nie robiłeś, nie trzeba się wstydzić. Bóg Cię kocha, my Cię kochamy. Jezus chce Ciebie teraz zbawić, dać Ci nowe życie. Nikt nie chce, dobrze. Błogosławię Was. Może Krystel, a kapelę zresztą. Dobrze, to do widzenia. Błogosławię Was.